Ja nie mam kazania jakiegoś, ale tak troszkę. Parę myśli mi przyszły, chcę się podzielić nimi. W trakcie w ogóle uwielbienia i dzisiaj rano. Ale w ogóle po tym, co się tutaj tak jakby działo, też po modlitwach, chcę znów tak jakby zaakcentować taką bardzo ważną rzecz, nie? Nie to, co czujesz, jest prawdą. Chyba że to, co czujesz, to są te uczucia, o których mówił Czarek, Jurek, że coś, co daje nam Bóg, że coś, co się rodzi, że spotykasz się z Nim, że Duch Święty coś ci objawia. Ale generalnie, słuchaj, to jest bardzo ważne, nie to, co czujesz, jest prawdą. A co jest prawdą? Słowo Boże. I to jest, słuchajcie, i my wszyscy jesteśmy w tej walce. I wszyscy mamy tak, że nieraz uczucia są kompletnie odwrotne do prawdy. Dlatego my musimy się uczyć, walczyć. Ja, słuchajcie, polecam, jeśli ktoś nie słuchał, szczególnie z młodych wierzących, jest takie nauczanie Derka Prince'a, dostępne w internecie, Moc ogłaszania. Przesłuchajcie to sobie. On mówi o zasadach, jak korzystać z proklamacji Bożego Słowa w swoim życiu. I powiem wam, to działa, bo to musi działać. Dlatego, że słowo jest mieczem. To musi działać. I to jest bardzo ważne, że w momencie ucisku, w momencie ataku, ja wiem, że mi też to nieraz nie wychodzi. Niech się ktoś nie czuje, że źle, że mu nie wychodzi. Ja już lata temu, wiecie, do mnie dotarła taka rzecz, że kiedy przychodzi atak na moje życie, to praktycznie to, co diabeł chce mi powiedzieć, on to przychodzi z taką siłą perswazji, że wydaje się to jedyną rzeczywistością. Ja wiele razy czegoś takiego doświadczałem. To nie jest po prostu tak, że on raz przyjdzie, wiesz co, ty trochę jesteś winny i odejdzie. Tylko że jeśli chce cię dopaść, to on ci stworzy taki klimat, że tobie się wydaje to jedyną rzeczywistością. Dlatego w takim momencie trzeba się uchwycić słowa. Trzeba się uchwycić słowa. I trzeba wbrew temu ogłaszać. I teraz, słuchajcie, myśli przychodzą do nas, są nasze naturalne, z naszej duszy, tak? Przychodzą od Ducha Świętego albo przychodzą od diabła. To jest bardzo ważne. Są trzy źródła, z których przychodzą myśli. I tylko jedno źródło niesie życie. Zamysł Ducha to życie i pokój. Jeśli Duch Święty do ciebie przychodzi, jeśli Duch Święty przynosi ci myśli, nawet jeśli przynosi ci myśli o upamiętaniu, w tych myślach jest pokój. I w tych myślach jest doświadczenie życia. Nie ma zamieszania, nie ma potępienia, nie ma depresji. Nie, bo zamysł Ducha to jest życie i pokój. A zamysł ciała to śmierć, Biblia mówi. A zamysł demona to jest śmierć do kwadratu. I my musimy się uczyć tego, rozróżniać. I ja nie wiem, czy ktoś może powiedzieć, że on jest super już mocny w tym, nie? Ale musimy się uczyć. Musimy mieć takiego czuja, że jeśli otaczają mnie myśli, które powodują negatywne stany, to nie jest to mój Pan. To jest pora, żeby gdzieś zacząć szukać w Słowie wyjścia z tej sytuacji. Naprawdę to działa. Ja wiele razy tego doświadczałem. Jak wbrew wszystkiemu stajesz na przykład w domu, łzy ci lecą, wina, potępienie, strach, niewiara, a ty zaczynasz mówić, że Jezus jest moim Panem, że On mnie oczyścił, że On mnie kocha. Nic z tego nie czujesz, ale zaczynasz to mówić. I w pewnym momencie ty czujesz, jak coś się zmienia, jak się przedzierasz przez to, jak coś pęka i Duch Święty rozlewa życie, powstaje i nagle jest wszystko inaczej. Ja nie mówię, że to jest łatwe i to jest proste, ale mówię, że to jest normalny proces każdego z nas i niech się nikt nie dziwi, że tego doświadczamy. I powiem tak, im bardziej chcesz za Bogiem, tym prawdopodobnie bardziej będziesz tego doświadczał. Dlatego jak to wielu już powiedziało, że on nie marnuje strzał na nominalne chrześcijaństwo. Tak? Ale jeśli chcesz więcej Boga, to będzie więcej ataków, prawdopodobnie. Ale mówię, tak jak się też modliliśmy o Kingę, ja tak miałem wierzę, że to od Boga naprawdę, a to jest też to biblijne, także to można to rozsądzać, ale nic jej nie zatrzyma. I nic nas nie jest w stanie zatrzymać, chyba że my się zatrzymamy. Ale nie ma siły, która jest w stanie nas zatrzymać, jeśli my jesteśmy poddani Bogu i posłuszni Bogu i idziemy za Nim, robimy to, co On nam mówi. To jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Tak? Także. I teraz wiecie, takich parę słów chcę powiedzieć w ogóle. Jutro Sylwester, taki dzień. Chciałem powiedzieć wspaniałe, ale się wycofam z tego. Ja kiedyś mówiłem trochę o tym. Ja dzisiaj chcę króciutko, bardzo, bo to nie buduje akurat ten moment taki i prawdy troszkę o tym dniu. Powiem wam, że ja, kiedy pamiętam z młodości, mnie już telepało na początku grudnia. To było naprawdę coś takiego, że człowiek tak czekał, ja nie potrafię tego wyjaśnić. Czekał po to, żeby się upić w trupa, żeby nagrzeszyć i tak. Samo zło. I powiem wam, że wierzę, że w tych dniach szczególnie pewne siły duchowe, złe, ciemności są wyzwalane. Ja w to wierzę. Wierzę w to i chcę, żebyśmy byli tego świadomi, żebyśmy nie dołączali do zwyczaju, w jaki sposób świat obchodzi ten dzień. Bo jest to kompletnie w odwrotności do tego, czego Bóg by chciał. Kompletnie. I tak jak ja mówiłem, wiecie, w tamtym roku ja sobie sprawdziłem Brazylia, Rio de Janeiro, tak? To jest w tej chwili, cały świat by chciał mieć tak, jak oni mają. Jeśli chodzi o Sylwester, jeśli chodzi o karnawał. I kiedy ja sobie poczytałem o tym, co tam się dzieje, cała uroczystość karnawału zaczyna się od tego, że mer miasta Rio de Janeiro przekazuje symboliczny klucz do miasta pewnej osobie, która jest wybierana. Nie pamiętam, jak się nazywa tą osobę, ale w sposób, jaki się ją nazywa z mitologii, jest to Bóg Kpiny. Bóg łgarzy i Bóg Kpiny. I symbolicznie tak się zaczyna karnawał w Rio de Janeiro. Że mer miasta oddaje tak jakby tej mocy. Ja wierzę, że za tą osobą stoi zwierzchność, której są oddawane klucze. I rozpoczyna się okropny okres, okropny. W tym okresie są otwierane dodatkowo domy publiczne. W tym okresie są rozdawane miliony darmowych prezerwatyw, żeby chronić przed AIDS-em. To, co się dzieje, jak poczytałem, to jest masakra. To jest coś okropnego. Jest niby, to się zaczęło niewinnie, że jest przyjęte, że można się pocałować w tym dniu z każdą osobą. Ale to się nie kończy oczywiście na jakichś pocałunkach, bo statystyki mówią, jak to się kończy. Tak? To nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jaki grzech jest w tych dniach. W Niemczech, trochę w innym okresie, tam właśnie, gdzie ty, Mirek, jesteś mniej więcej, w tych regionach, tam jest taki zwyczaj, nie pamiętam, kiedy to się zaczyna, ale też chodzi o karnawał. Nie pamiętam też już o godzinę, ja zostawiłem notatki, nie chciałem, ale jakoś tak troszkę o tym powiedzieć. To teraz w listopadzie, 11, tak? No. I właśnie jest coś takiego, że Niemcy wierzą, że 11 to jest liczba grzechu. Więc 11 listopada o 11:11 kobiety idą do ratuszy, tam gdzie są urzędnicy, obcinają urzędnikom krawaty i urzędnicy miast też symbolicznie przekazują klucz tym kobietom, żeby rozpoczęły pewien okres w tych miastach. W tym okresie w knajpach wiesza się pewnego rodzaju kukłę. I wierzy się, że na tą kukłę spadają wszelkie grzechy, że Bóg nic nie widzi. Możemy robić, co chcemy, tą kukłę później spalimy. Ona załatwi nam sprawę. I też zaczyna się okres wzmożonego grzechu. W Polsce, w pewnych okręgach, na Kaszubach czy Mazurach, nie pamiętam, podobnie się to czci. Tak się bawi świat. Zresztą to, co się dzieje w Rio de Janeiro, a czy tam, to się dzieje w wielu miastach, szczególnie w miastach, gdzie jest praktykowane wudu. Te są tego rodzaju korowody, tańce, po prostu niemoralność, tak? Na wielką skalę, pijaństwa, narkotyki i tak dalej. I powiem wam, że to, co charakteryzuje ten dzień właśnie bardzo, to jest pijaństwo i rozwiązłość. Słowo Boże mówi, żebyśmy wstrzymywali się od wina, które powoduje rozwiązłość. To nie jest tajemnicą, że tak się dzieje. Więc po prostu to jest zwyczaj, w który się świat bawi. To jest przykre, ale ja nieraz widziałem chrześcijan, którzy chcieli w podobny sposób czcić ten dzień. Odbezpieczać szampany, bawić się, po prostu muzyka. Dla mnie jest to pewnego rodzaju wchodzenie pod ducha, który panuje w tych dniach na świecie. Ja tak to rozumiem. Przepraszam, jeśli ktoś się poczuł teraz źle, ale ja tak to rozumiem. I powiem wam, że od momentu narodzenia ja wręcz nie lubię tego dnia. Ja powiem szczerze, nie lubię. Nigdy już ponad 20 lat nie obchodziłem Sylwestra od momentu nawrócenia. Nie jestem w stanie. I nawet powiem wam, w większości przypadków, nawet kiedy przychodziłem do kościoła, na spotkania kościelne w tym dniu, zazwyczaj też czułem się źle. Bo zazwyczaj też to się przeradzało w obżarstwo, w jakąś zabawę, we frywolność. Zazwyczaj. To jest moje doświadczenie, może ktoś ma inne. Ja, to jest moje, tak? I teraz chcę wam przeczytać, też nie wziąłem notatek, ale z Wikipedii bardzo prosto. Co może być odnośnikiem? Odnośnikiem może być to, jak Żydzi obchodzą Nowy Rok. I powiem wam, że to jest piękne i to jest tak odmienne od tego, jak świat. I to się, oczywiście jest to w innym okresie u nich, tak? Całkiem inny, jeśli chodzi o kalendarz żydowski, ale my możemy sobie to odnieść do nas. Ja wierzę, że właśnie Kościół, jeśli już to bardziej w taki sposób, to się nazywa Rosh Hashanah, to święto. Nazywa się Święto Trąbek. Jest takie tłumaczenie. Początek roku, pierwszy dzień kalendarza żydowskiego upamiętnia stworzenie świata i przypomina o Sądzie Bożym. Święto to trwa 2 dni w Izraelu i otwiera ono okres pokuty, Yamim Noraim, trwający do święta Jom Kippur. W tym dniu naród żydowski staje ze skruchą przed Bogiem, oczekując przebaczenia i miłosierdzia, podczas gdy szatan przedstawia dowody grzechów Izraela. No to jest tak jakby ich takie, tak? W tym czasie Bóg otwiera księgi, w których zapisane są wszystkie czyny człowieka. No to może to nie będę czytał? Może tyle. W każdym bądź razie powiem tak. Dla Żydów Nowy Rok rozpoczyna okres pokuty, który trwa wiele dni. Jest to okres, w którym staje się przed Bogiem i w którym stara się w takim świetle Bożym rozsądzić miniony rok, jeśli chodzi o relacje z Nim. W jaki sposób z Nim żyłem? Czy jest coś, za co powinienem przeprosić? Czy jest coś, co mógłbym poprawić w swoim chodzeniu z Nim? To jest ich obchodzenie Nowego Roku. Wręcz można powiedzieć, to jest upamiętanie i skrucha. A Biblia mówi, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do upamiętania. Więc ja chcę wam tylko powiedzieć tyle. Jeśli my jako chrześcijanie w ogóle chcemy jutro się spotkać, czy tutaj ktoś się spotka, czy po domach, to ja wam chcę zaproponować, zróbmy to jak Rosh Hashanah. Ze skruchą. Przyjdź do Boga, aby się uniżyć, pozwolić Jemu zbadać nasze serca, pozwolić Jemu mówić do nas, czy jest coś do naprawy, czy jest coś do zmiany, czy jest coś do pokuty, do oczyszczenia. Aby On mógł być bliżej z nami w przyszłym roku. Kolejna taka, chcę wam powiedzieć jeszcze myśl, to zawsze, ja to kiedyś mówię, byłem w Niemczech za nią byliśmy, się modliliśmy tam, na Sylwestra byliśmy u Murzynów, no oni tam tak mieli, fajnie to mieli Afrykańczyków. Ja kocham ich, ja ich lubię. Ja nie mam problemu z ich kolorem skóry, tak? Ale w każdym razie tam właśnie, wiecie, był taki moment modlitwy, ja się modliłem za świnik, że ba się Boże, daj przebudzenie i tak dalej. I wtedy 15 rozdział, to jest 2 Kronik. I tam jest tak, gdzie Bóg mówi, że... Ja może to przeczytam. To jest... Dlatego, że powiem wam, że jeśli tego się nie zrobi, co tutaj pisze, to nasze marzenia pozostaną pobożnymi życzeniami. A tutaj pisze tak. 15 rozdział 2 Kronik. Ja wierzę, że Duch Święty do mnie przemówi. Ja mu jastami wołam, Panie, niech więcej Ciebie będzie w tym roku, w naszym kościele, w Świdniku. I nagle ten fragment. Ja w ogóle wyszedłem, podzieliłem się, oni podziękowali, powiedzieli, że mieli dzień wcześniej grupę domową, ten fragment mieli. Także tak jakby było potwierdzenie. I to jest tak. Wtedy Azarias, syn Azariasza, syna Odeda, opanował Duch Boży. Wyszedł przeto przeciw Asy i rzekł do niego: słuchajcie mnie, ty Aso i wy wszyscy Judejczycy, Beniaminici, Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim. A jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć. Lecz jeżeli go opuścicie, i on was opuści. Przez długi czas był Izrael bez prawdziwego Boga, a nie miał też kapłana, który by go nauczył, i nie miał zakonu. W tej swojej udręce zwrócił się do Pana, Boga Izraelskiego, i szukał go, on też pozwolił się znaleźć. Co o czym tu jest powiedziane? To od nas zależy, czy Bóg będzie z nami. Jeśli to jest tak, że to my mamy go szukać i to my mamy trwać. Jeśli my tego nie zrobimy, to będą tylko pobożne życzenia, które się nie spełnią. Wyraźnie ten fragment mówi, od nas to zależy. To jest to, co jest w Jakuba. Przybliżcie się do mnie, a przybliżę się do was. Bóg mówi, wy weźcie sprawy w swoje ręce. Wy podejmijcie kroki, aby mnie szukać, a wtedy ja dam wam się znaleźć. Tak? To jest bardzo ważne. I wiecie, jeszcze taki jeden fragment z Łukasza chcę przeczytać. 19 rozdział Ewangelii Łukasza. Od 11 wersetu. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go. Wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy, nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on objąwszy królowanie powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. I znamy tą historię, tak? Jeden zarobił, drugi zarobił, trzeci nie zarobił. I później, ostatni werset, 27 o tej przypowieści jest taki. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. I to jest moment, kiedy Jezus to w ogóle mówi, kiedy oni się zastanawiali, że wkrótce będzie Królestwo Boże, bo byli blisko Jerozolimy. Więc to, co im tutaj Jezus mówi, ta przypowieść, ona mówi o Królestwie Bożym. I o czym ona mówi? Ona mówi o królu, który odjeżdża, by objąć posiadanie. I my wiemy, że to jest Jezus. To jest Jezus, który musiał się udać do Ojca, aby otrzymać wszelką władzę i moc i przejąć tron. Ale przed tym on swoim sługom rozdał kosztowności, żeby oni dla niego nimi obracali i żeby dla niego mieli zysk. I to była jedna grupa, która tu występuje, ale druga grupa, byli też poddani, którzy nienawidzili go. Wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy. Nie chcemy, aby ten królował nad nami. I powiem wam, ja kiedy dzisiaj myślę sobie o tym wszystkim, co się dzieje w Europie, głównie o tym, jak Europa odchodzi od korzeni chrześcijaństwa, to dla mnie to nic innego, jak to jest ten krzyk. Nie chcemy, aby ten służył nad nami. To jest odrzucenie panowania Jezusa. I powiem wam, że dla mnie właśnie cały też ten okres Sylwestra, karnawału, to jest tak, jakby ten głos jest jeszcze silniejszy. My nie chcemy ciebie, my nie chcemy twoich przykazań, po prostu staroświeckich. My się będziemy bawić po prostu. My będziemy korzystać z życia. I to jest ta grupa ludzi i druga grupa. I teraz słuchajcie o tej grupie, w której my się znajdujemy, jest bardzo ciekawie, bo tutaj nie jest powiedziane, że wystarczy, żebyśmy my z nimi nie krzyczeli. Ale druga grupa jest określona jako ludzie, który każdy coś otrzymał od niego i ma dla niego tym szafować. I myślę, że tutaj może być dla nas bardzo dobry moment, żebyśmy my sobie zrobili Rosh Hashana. Gdzie ja jestem w odniesieniu do tego, co On mi dał i czy ja Mu służę w sposób, w który On chce. Dlatego, że powiem wam, w tej całej przypowieści już nie znajdujemy żadnej innej opcji. Znajdujemy tych, którzy nie chcą, aby On nad nimi panował i znajdujemy tych, którym On coś dał, aby Mu służyli. I pozostają teraz tylko dwie możliwości dla tej drugiej grupy. Albo ty służysz, albo ty nie służysz. Albo jesteś wierny, albo zostawiłeś to, co On chce, żebyś robił w swoim życiu. I robisz coś po swojemu. Zapomniałeś w ogóle o tym, że On dla ciebie ma jakiś plan, jakieś powołanie, jakąś swoją wolę dla twojego życia. I ja naprawdę, tak mi to dzisiaj przyszło mocno, ten fragment, że myślę, że to jest coś, co my byśmy mogli sobie naprawdę jutro przynieść przed Boga i szukać Go i pozwolić, żeby On do nas mówił. Czy jestem w tym miejscu, w którym On chce, bym był? Czy moje życie przynosi zysk dla Jego Królestwa? Czy kiedy On by przyszedł jutro, to czy ja miałbym coś w ogóle pomnożone, czy bym nagle się stwierdził, że gdzieś coś zgubiłem albo zakopałem? Dlatego, że ten dzień też jest właśnie mową o tym dla Żydów, że oni sobie przypominają, że przychodzi sąd. Że w ogóle będzie coś takiego jak sąd. I powiem wam, że to jest coś, co właśnie dzisiaj świat kompletnie odrzuca. Ten świat, który poszedł w humanizm. Jak to w ogóle? Jaki sąd w ogóle? Kto ma prawo w ogóle mnie sądzić? To jest tego rodzaju myślenie. Ale powiem wam, że nie ma złudzeń. I chciałem czytać z Kaznodziei Salomona dwa fragmenty. Ostatni rozdział Księgi Kaznodziei Salomona, temu, któremu Bóg udzielił mądrość, tak, ponad miarę. I tu jest 11 rozdział 9 wersetu tak. Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. I później 13-14 werset. Wysłuchaj końcowej nauki, całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Więc to jest taki czas. Oczywiście my jako wierzący będziemy mieli troszkę inny rodzaj sądu, ale będziemy mieli rodzaj sądu. W Koryntian jest napisane, że zdamy sprawę z życia spędzonego w ciele. Zdamy sprawę. Czy w tym czasie życia, po zbawieniu naszym, my Mu służyliśmy, czy Mu nie służyliśmy. Z tego każdy wierzący będzie rozliczony w tym dniu. I dobrze jest sobie to przypominać i uświadamiać. Dlatego, że wiecie to, jeśli naprawdę to dociera naszych serc, ma moc naprostować nasze życie. Jeśli zdamy sobie sprawę, że nie zawsze tak będzie, że się budzimy, jest laba i ja sobie mogę żyć, albo sobie mogę nie żyć dla Boga. Ale że pewnego dnia się albo nie obudzę, albo On wróci i już nie będzie nic, co mógłbym poprawić. Ale stanę przed Nim i zdam sprawę. I jest to łaską, że mamy jeszcze czas. Myślę, że dla wielu z nas jest to łaską, że możemy jeszcze swoje życie poprawić. W drugim Piotra wręcz jest powiedziane, że Pan nie zwleka z przyjściem, tak? Ale czeka, abyśmy my wszyscy przyszli do upamiętania. To jest mowa o Kościele, to jest mowa o wierzących. Także powiem wam, takie smutne miny wam się zrobiły, ale właśnie, słuchajcie, w taki sposób Żydzi świętują Nowy Rok. W takiej atmosferze. W takiej atmosferze. Atmosferze powagi, w atmosferze skruchy, upamiętania. I powiem wam, że życzę sobie takiego nowego roku właśnie nam wszystkim.